Co możemy powiedzieć o 100 dniach rządu Donalda Tuska i o 100 dniach opozycji, w której jest Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czy rządowi Donalda Tuska udało się spełnić 100 obietnic na 100 dni rządów?
Nie, oczywiście się nie udało i nikt tak nie twierdzi. Pytanie, kto w to wierzył. No, ja od początku uważałem, że to jest nierealne i to się potwierdziło, ale wie pan, no, to nie pierwszy rząd, który obiecywał mnóstwo rzeczy i ich nie dotrzymał, więc ja się nie dziwię. Dla mnie istotniejsze jest, czy on rzeczywiście próbuje je realizować, no i większość próbuje, no tylko na różnym etapie utknął. I w tym sensie Tusk próbuje zrealizować przynajmniej część tych obietnic. Czy zrealizuje wszystkie, to zobaczymy po 4 latach.
A jeżeli chodzi o to, że to nie jest już zrealizowane, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to jest 100 dni oszustwa. Czy to, że tych obietnic nie udało się zrealizować, które były zapowiadane przed wyborami parlamentarnymi, to może rzutować negatywnie na ten rząd?
Znaczy, wie pan, to, że PiS to powiedział, to było oczywista oczywistość, że zacytuję klasyka i że tak będzie. Natomiast wie pan, no na pewno mam wrażenie, że najbardziej oczywiście będą, znaczy to poszczególne grupy będą różnymi rzeczami rozczarowane. No na pewno młode kobiety najbardziej tym, że nie ma liberalizacji aborcji, tak? A na przykład powiedzmy mikroprzedsiębiorcy tym, że te wakacje podatkowe, które im obiecano i które właściwie niby są już realizowane, nagle się okazują dużo krótsze niż miały być. Więc tu poszczególne grupy mogą być różnymi rzeczami rozczarowane, natomiast globalnie no, nie mam wrażenia, że się notowania rządu załamały. Za chwilę czeka nas pierwszy wielki test, czyli wybory samorządowe i gdyby miał obstawiać, to mam wrażenie, że to nie Platforma Obywatelska, nie Koalicja Obywatelska, czy szerzej ugrupowania dzisiaj koalicji rządowej, tylko Prawo i Sprawiedliwość straci część sejmików, które w tej chwili posiada. Tak mi się wydaje, więc w tym sensie nie mam wrażenia, że notowania rządu są jakieś dramatycznie złe, a w ślad za tym partii, które je tworzą. Na razie po prostu ciągle jest, mam wrażenie, formacje rządzące są na fali, która powstała 15 października, może ona już jest niższa trochę, ale o ile jest niższa, to się przekonamy w kwietniu, a później w czerwcu przy okazji wyborów europejskich. Także w moim przekonaniu dzisiaj trudno mówić o jakimś wielkim rozczarowaniu rządami Tuska, bo te 100 dni to jest naprawdę krótko. Wszyscy sobie z tego zdają sprawę, którzy mają elementarną wiedzę o polityce, o ustawodawstwie, o tym, jak struktury rządowe działają, że to jest po prostu bardzo krótko. Natomiast czas pokaże dopiero, na ile będzie determinacji za pół roku, za rok, żeby te obietnice dalej próbować realizować.
No ale rząd Donalda Tuska sam sobie wyznaczył te 100 dni i stąd też pytanie o ocenę. Jakby pan miał dzisiaj ocenić, podsumować te 100 dni mimo wszystko, to jaką ocenę by pan gabinetowi Tuska wystawił?
Wie pan, no ja jako nauczyciel powinienem lubić ocenę, ale ja nie lubię tych ocen, bo wie pan, bo to zależy od obszaru. To znaczy to jest bardzo zróżnicowane i to tak ogólna ocena to jest taka na dostateczne, o tak bym to ujął. Już koniecznie musiałbym dawać ocenę, natomiast są takie, gdzie bym dał nieco wyższą ocenę taką, gdzie bym dał nieco niższą ocenę od dostatecznie, ale nie, dla mnie to jest dostateczne. Ja się tu wiele więcej nie spodziewałem po rządzie Donalda Tuska.
No dobrze, to w takim razie rolnicy strajkują, protestowali za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wiele się nie zmieniło, a można nawet odnieść wrażenie, że te protesty są częstsze i mocniejsze. Czy tutaj rząd Donalda Tuska rozwiązuje ten problem i czy jest w stanie go w ogóle rozwiązać i jak to może mu zaszkodzić?
No więc właśnie, to jest niewątpliwie największa porażka Tuska, bo ona jest najbardziej widoczna, najbardziej dolegliwa dla także innych użytkowników dróg, którzy mają problemy z dojechaniem z powodu tych blokad. Natomiast nie jest tak, że nic nie zdziałał. No pewne rzeczy udało się Tuskowi w Brukseli załatwić. Natomiast oczywiście dla protestujących to jest ciągle za mało i widać wyraźnie, że teraz w tym tygodniu już zmienił trochę Tusk i ministrowie za to odpowiedzialni retorykę. Jeszcze do tego tygodnia mówiono, że protesty rolnicze są uzasadnione, że będziemy je próbowali rozwiązać, zrealizować te postulaty. No i rzeczywiście część tych postulatów z słynnym ugorowaniem na czele zostało jakby wycofanych. Natomiast no, wiadomo, że nadzieje, że się Unia Europejska wycofa zupełnie z Zielonego Ładu, były naiwne. No i w momencie, w którym już z innych rzeczy się nie udaje zrealizować z postulatów rolniczych, to teraz słyszymy, że to są pisowcy przebrani za rolników na drogach i oni tam strajkują, co oczywiście jest pewnie prawdą do części, że PiS się włączył w te protesty, to jest jasne, ale tam jest też cała masa innych organizacji niepisowskich, które po prostu usiłują jak najwięcej wydusić z rządu, skoro już ludzie, czyli rolnicy wyszli na ulicę, to próbują walczyć. I to jest taka klasyczna sytuacja, w której wiadomo, że te wszystkie postulaty nie będą spełnione, tym bardziej, że to nie zależy od rządu Tuska, tylko tak naprawdę od Brukseli w tej sprawie. Wszyscy mogą zrozumieć, na czym polega obecność w Unii Europejskiej, że pewne rzeczy są na poziomie rządu krajowego, państwowego, a pewne są już w Brukseli. I to widać wyraźnie na przykładzie właśnie kwestii polityki rolnej. I wiadomo, że pewne rzeczy nie będą rozwiązane i teraz podejrzewam, że Tusk będzie musiał podjąć trudną decyzję, z której żadna nie będzie łatwa. To znaczy albo będzie czekał, aż te protesty wygasną w naturalny sposób, bo się zacznie wiosna i rolnicy wrócą na pola, żeby je obsiewać i do prac rolnych zostało mu jeszcze miesiąc, półtora, no ale w związku z tym będą stale blokować te drogi, więc iluś innych Polaków będzie wściekły, że on z tym nic nie zrobi. No albo wariant jeszcze bardziej ryzykowny, po prostu zacznie się akcja policji i koniec z tymi blokadami, no które tak już poza wszystkim nie są legalne. Tak, no bo taka jest prawda, że nie można sobie tak legalnie zablokować autostrady.
Ale ludzie mają prawo protestować, a Polacy są chyba wyrozumiali wobec rolników, przynajmniej jeszcze.
No, wie pan, no tylko wszystko ma swoje granice właśnie i podejrzewam, że Tusk będzie musiał przetestować, jakie są te granice. Nie wiem, co zrobi, no to on jest premierem, niech decyduje. Natomiast jedno jest pewne, w każdym z tych scenariuszy straci czyjeś poparcie, no bo ja podejrzewam, że jeśli te blokady będą trwały kolejne tygodnie, a mogą moim zdaniem jeszcze trwać, bo organizatorom myślę starczy energii i zapału jeszcze myślę do kwietnia i to raczej do późnego kwietnia, no to jest problem, że straci głosy jakby no właśnie tych wściekłych kierowców, mówiąc wprost, żeby co to za rząd, który nie potrafi nic z tej sprawie zrobić, ja tu stoję kolejny dzień, nie mogę dojechać do pracy czy załatwić jakichś innych ważnych spraw dla mnie. No i wie pan, bo tych rolników wyborcza też nie ma Bóg wie ilu, więc oni, strata ich głosów nie jest aż tak istotna. Natomiast jest problem oczywiście, że jak się używa siły, to zawsze można jej użyć za dużo i ktoś może ucierpieć bardziej, niż by to wypadało. Zawsze jest takie ryzyko, no więc zobaczymy, co zrobi Tusk.
Kwestia aborcji. Donald Tusk zapowiadał, że po zmianie rządów to będzie jeden z pierwszych tematów, którym zajmie się nowa ekipa u władzy. No a jak widzimy, temat jest przekładany, spory są w koalicji. Czym to się skończy i jak to się odbije na rządzie Donalda Tuska?
Iwan, no, to się odbiło na spoistości koalicji, bo to jest pierwszy wizerunkowa rysa, taka bardzo poważna na jedności koalicji rządowej i to się już dokonało. Natomiast no, następnym etapem będzie ta kwietniowa debata już, którą obiecał Hołownia, przesuwając, co budziło taką wściekłość lewicy, ale jednak ona się odbędzie w kwietniu. Zapewne w efekcie tej debaty zaczną się prace nad projektami już ustaw i ich uchwalenie, po czym one utkną u prezydenta Dudy, dlatego że no, Hołownia twierdzi, że która jest pełna zgoda i Czarzasty i wszyscy właściwie, że Duda i tak nie podpisze tych ustaw, więc pozostaje, następnym etapem będzie awantura w koalicji o to, czy robić referendum, czy nie, bo trzecia droga, jak słyszałem marszałka Hołownię, argumentuje, że jedyną drogą, żeby naprawdę coś w tej sprawie zmienić, jest przeprowadzenie referendum, ponieważ wtedy rzekomo prezydent Duda już nie będzie mógł wyników referendum zlekceważyć i będzie musiał podpisać, jeśli w referendum, prawda, zwycięży koncepcja liberalizacji. Natomiast no, Lewica i chyba Koalicja Obywatelska nie chce żadnego referendum, więc po prostu sprawa będzie dalej przedmiotem kłótni w koalicji, natomiast koalicja się z tego powodu nie rozleci. Będą padały różne mocne słowa i koalicja będzie.
Ale kobiety
trwała.
Nie wyjdą na ulicę, kobiety nie zaczną strajkować, nie wróci strajk kobiet.
Być może wyjdą, nie, na którymś etapie wyjdą. Ja nawet podejrzewam, że one głównie będą pod Pałacem Prezydenckim demonstrować, no ale to już problem Andrzeja Dudy, nie rządu. Ja się w ogóle dziwię, że już, prawda, to nie ma miejsca, no ale w ramach zmiękczania Andrzeja Dudy, natomiast myślę, że takie demonstracje będą. Ale proszę mnie nie pytać, bo może Andrzej Duda zmieni zdanie, on już w tylu sprawach zmieniał zdanie, że jakby tam się rzeczywiście odpowiednio wiele kobiet i odpowiednio długo pod pałacem pojawi, to może on w tej sprawie zmieni zdanie. Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć, natomiast wiem jedno, ta sprawa będzie wisiała nad koalicją jeszcze bardzo długo i to jest dopiero początek konfliktu w tej sprawie, ale też nie wydaje mi się, żeby on rozwalił koalicję.
KPO to jest sukces, czy no, można było więcej, można było szybciej?
Nie, moim zdaniem to jest największy sukces Donalda Tuska, tak jak i rządu. Tak jak największą słabością są te protesty rolnicze, od których zaczęliśmy, tak tu jest największy sukces. Te pieniądze są dla polskiej gospodarki absolutnie konieczne, dla polskich samorządów, generalnie dla nas wszystkich, i to, że się udało je odblokować tak naprawdę na kredyt, no bo w istocie rzeczy żadnych istotniejszych zmian w naszym systemie prawnym się dotąd nie udało rządowi przeprowadzić, a mimo to Bruksela no, machnęła na to ręką i uznała, że intencje rządu są ważne, i tutaj, prawda, samo wycofanie przez ministra Bodnara pewnych postępowań dyscyplinarnych i plus parę ruchów kadrowych, to wszystko uznano, że to już jest przywracanie praworządności w toku, no to odblokowano pieniądze i powinniśmy się z tego wszystkiego cieszyć, dlatego że upór rządu pisowskiego, kompletnie jałowy, kosztował nas 2 lata i pewnych pieniędzy my już nie odzyskamy. No, są pewne kwoty, które już bezpowrotnie przepadły i to obciąża hipotekę rządu PiS-u, także odblokowanie tych pieniędzy, uważam, jeżeli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ponosimy te wszystkie koszty, choćby związane z Zielonym Ładem, no to przynajmniej miejmy jakieś korzyści, bo u schyłku rządów PiS-u sytuacja wyglądała tak, że ponosiliśmy wyłącznie koszty wojny pisowców z Brukselą, natomiast korzyści żadnych nie było, więc to zablokowano także fundusze spójności, bo ja przypomnę, że w tej ostatniej fazie to już nie tylko pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, ale te fundamentalnie ważne fundusze spójności też zostały zablokowane. Więc mieliśmy po prostu do czynienia z wyjątkowo fatalną sytuacją i to jest sukces, odblokowanie tego.
Polityka zagraniczna, w szczególności wobec Ukrainy, jak pan ocenia również powrót Polski na chyba silniejszą pozycję w samej Unii Europejskiej i Europie?
Tak, zdecydowanie ja uważam, że Tusk ma więcej sukcesów w polityce zagranicznej niż wewnętrznej, ale to było łatwe do przewidzenia, ponieważ on przez fakt, że był przewodniczącym Rady Europejskiej, nabrał dużego doświadczenia. No a poza tym no, nie próbował walczyć z całą Europą, nie budował jakiejś koncepcji wyspy wolności, którą nam tu prezes Kaczyński kreował, która polegała na tym, żebyśmy właściwie z wszystkimi skłóceni, wyjątkiem Amerykanów, no, których siłą rzeczy z racji bezpieczeństwa nawet rząd PiS-u się nie ośmielił, że tak powiem, skłócić z żadną z amerykańskich administracji. Natomiast to był wyjątek. Poza tym mieliśmy jeszcze konflikty na wszystkich frontach, no więc tutaj Tusk zaczął sprawę naprawiać i to na razie mu idzie bardzo dobrze. I to zarówno w polityce amerykańskiej, prawda, ta wspólna wyprawa z prezydentem Dudą, to niewątpliwie podniosło też rangę samego Tuska, bo proszę zwrócić uwagę, że gdyby on pojechał tam sam bez Dudy, no to pewnie byłby problem z przyjęciem go przez prezydenta Bidena, więc udało się to tak załatwić, że w istocie rzeczy Tusk został dowartościowany przez Amerykanów. Później zaraz się z nim spotkał Scholz z Macronem, więc wystąpił jako emisariusz amerykański wobec dwóch najważniejszych stolic europejskich. To jest rzeczywiście ewidentny sukces. Natomiast i to się w jakimś sensie udało przełożyć na ten sukces w zakresie Krajowego Planu Odbudowy, a także na rozmiękczanie Zielonego Ładu, bo rzeczywiście jak się patrzy na to z boku, to widać, że Tuskowi udało się to, co się nie udało kompletnie komisarzowi Wojciechowskiemu, prawda? Czyli udało mu się rozmiękczyć jednak Zielony Ład. Natomiast oczywiście to jest wszystko jeszcze w trakcie i zobaczymy, co mu się jeszcze uda więcej zdziałać, bo na tym oczywiście się problemy nie kończą. Przede wszystkim mam tu na myśli transformację polskiej energetyki. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zobowiązania, jakie przyjął na Polskę rząd Morawieckiego, są ogromne, niezwykle kosztowne i moim zdaniem one muszą być renegocjowane. I ja się spodziewam, że Tusk zdoła renegocjować te różne zobowiązania, zarówno w zakresie terminów, które nas obowiązują, jak i w zakresie pieniędzy, które mamy dostać na transformację energetyczną. Po prostu potrzebujemy więcej czasu i więcej pieniędzy. Być może Tuskowi uda się to z Brukselą na przestrzeni tych już nie miesięcy, ale tych kilku najbliższych załatwić, bo bez tego to będzie mieli ogromny z wykonaniem tych zobowiązań.
Panie profesorze, jeżeli chodzi o załatwianie, czy uda się Donaldowi Tuskowi załatwić, mówiąc kolokwialnie, Adama Glapińskiego i postawić go skutecznie przed Trybunałem Stanu?
Wie pan, oczywiście myślę, że jest szansa duża, że w Sejmie się znajdzie większość dla postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Chcę tylko powiedzieć, że to będzie rodzaj igrzysk, dlatego że pamiętajmy, że nawet jeżeli się uda wyinterpretować, że w momencie rozpoczęcia procesu przed Trybunałem Stanu prezes ustępuje, to przypominam, że zgodnie z konstytucją kandydata na prezesa zgłasza prezydent. Jeśli prezydent, a sądząc po pierwszej wypowiedzi prezydenta, któremu się to bardzo nie podoba, stawianie Glapińskiego przed Trybunałem, to raczej będzie go bronił. W związku z tym realnie kontrolę nad bankiem przejmie pierwsza wiceprezes pani Kajtli, czyli osoba najbardziej zaufana Adama Glapińskiego. Glapińskiego. Także jeśli ktoś myśli, że drogą Trybunału Stanu uda się Glapińskiego usunąć, no to trochę się myli, bo będzie dalej rządził bankiem tylko z tylniego siedzenia. I w tym sensie to będą igrzyska polityczne, natomiast efekt nie zostanie osiągnięty, dopóki nie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta, który wysunie innego kandydata na prezesa, takiego, który będzie bliższy obozowi rządzącemu. I o tym trzeba warto pamiętać, kiedy się mówi, a po drodze będziemy mieli też potężną awanturę w Europie, bo to jednak jest sprawa precedensowa. Kwestia niezależności centralnego jest jednak jednym z fundamentów jakby systemu finansowego w Unii Europejskiej. Także spodziewam się, że mogą tu być też pewne kontrowersje na arenie międzynarodowej właśnie związane z tą próbą. No ale zobaczymy, na razie to jest początek, dopiero ten wniosek trafi do Sejmu, będzie tam ta praca przygotowawcza trwała. Myślę, że to bardziej takie grillowanie prezesa Glapińskiego niż jego realne usunięcie. No ale czas pokaże.
Jeżeli chodzi o rozliczanie, jak udaje się rozliczać Prawo i Sprawiedliwość chociażby przed komisjami śledczymi, ostatnio Jarosław Kaczyński wystąpił przed komisją do spraw Pegasusa. No i pytanie, czy komisja przesłuchała prezesa, czy prezes komisję?
Że prezes wyszedł zwycięsko z tego spotkania. Dlaczego? No bo komisja była nieprzygotowana. No komisja popełniła pierwszy szkolny błąd polegający na tym, że po prostu takiego najważniejszego świadka w tej sprawie Kaczyński niewątpliwie był, jeśli nie najważniejszy, to jednym z kilku najważniejszych świadków, bierze się na końcu procesu działania komisji, a nie na początku, kiedy członkowie komisji są już bogatsi w wiedzę, sami przyznawali, że różnych materiałów jeszcze nie mają, bo czekają, aż je otrzymają. I tak naprawdę bym zwyciężyła tu chęć ogrzania się tle prezesa Kaczyńskiego, czyli mówiąc krótko, koncertowego dokopania prezesowi Kaczyńskiemu, co się moim zdaniem nie udało, bo Kaczyński jest po prostu zbyt doświadczony, żeby się tak łatwo go ugrać jak jakiegoś wiceministra z rządu pisowskiego, no i w związku z tym no, spotkało ich to, co spotkało. Ja mam nadzieję, że wyciągną z tego wnioski i nie będą takich błędów popełniać, no ale zobaczymy. No, jedno jest pewne, jeśli ktoś się spodziewał, że prezes Kaczyński się skompromituje na tej komisji, no to chyba był rozczarowany, bo ja przynajmniej tam jakieś kompromitacji z jego strony nie widziałem.
Panie profesorze, jak pan patrzy na te spory w Zjednoczonej Prawicy, to one kompromitują obóz byłej ekipy rządzącej, no bo jednak uprzejmości, które między sobą wymieniają Patryk Jaki, pan Michał Dworczyk i wielu innych polityków, do tego jeszcze dochodzą uprzejmości między Marcinem Mastalerkiem a Mariuszem Błaszczakiem. W którą stronę to zmierza i czy PiS i czy ten obóz Zjednoczonej Prawicy idzie ku rozbiciu?
To oczywiście jest przejaw kryzysu, który się zaczął 15 października, choć te podziały, te konflikty przecież nie zaczęły się tego dnia, tylko były nieco lepiej skrywane, choć pamiętamy, że jeszcze w czasach rządów PiSu iskrzyło między na przykład premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro. No można powiedzieć, że ten spór Patryk Jaki a Michał Dworczyk jest pewną ciągiem dalszym tamtego sporu i te przypominanie Dworczykowi afery mailowej przez suwerennej Polski, no to wszystko nie jest przypadek. Natomiast oczywiście w moim przekonaniu na razie czekają nas dwie kampanie wyborcze. Nie sądzę, żeby mimo wszystko prezes Kaczyński zdecydował się na usunięcie przedstawicieli Solidarnej, suwerennej już w tej chwili Polski z list wyborczych na w przypadku Parlamentu Europejskiego. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to wszystko już jest przesądzone i tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Natomiast zobaczymy, jaki będzie efekt tych dwóch kampanii wyborczych. Jeśli on będzie wyjątkowo słaby dla Zjednoczonej Prawicy, no to te napięcia się tam spotęgują. Natomiast ja jestem sceptyczny co do tych plotek, które już się pojawiły, że zaraz po wyborach, już nie wiem, czy samorządowych, czy europejskich, premier Morawiecki będzie razem z prezydentem Dudą tworzył jakąś nową partię. Nie wydaje mi się, żeby oni mieli taki pomysł. Natomiast coś takiego się może pojawić za sprawą wyborów prezydenckich, dlatego że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, ja mam wyraźnie, zresztą tu już padła taka deklaracja, że Mateusz Morawiecki chce bardzo kandydować jako kandydat PiSu. No i teraz pozostaje pytanie, czy prezes Kaczyński mu to umożliwi, czy nie, bo jak mu tego nie umożliwi wysunie inną kandydaturę, to być może Morawiecki uzna, że teraz albo nigdy i właśnie wybory prezydenckie są momentem, w którym trzeba zaistnieć, no bo jest dzisiaj w świetle badań najpopularniejszym politykiem PiSu i być może założyć, że to jest ten moment. Więc ja bym, gdybym miało tam dojść do jakichś przetasowań, to raczej bym je patrzył w kontekście na nie wyborów prezydenckich, a nie tych tegorocznych. Więc natomiast ewidentnie konflikt tam jest i on się będzie nasilał, co jest zresztą oczywiste, dlatego że on był już wyraźnie w czasach rządów PiS-u, że na PiS-ie czy w Zjednoczonej Prawicy są te dwa skrzydła. To skrzydło umiarkowane, które na przykład zakłada, że Polska jednak musi być w Unii Europejskiej i powinna w związku z tym na różne ustępstwa jeździć. To Morawiecki realizował, także podpisując te różne porozumienia unijne. No i jest to skrzydło radykalne, które obejmuje partię Ziobry już w tej chwili i Patryka Jakiego, czyli Suwerenną Polskę, ale też na przykład to radykalne skrzydło w PiS-ie na przykład pana Czarnka, który właśnie powiedział, że jeśli się usunie ze Zjednoczonej Prawicy, prawda, Suwerenną Polskę, to on odchodzi razem z nią. No to też jest popularny polityk PiS-u, który jest emblematyczny dla pewnej części. Także to by groziło rzeczywiście rozpadem PiS-u na takie dwie części. Ale jak mówię, dopiero wybory prezydenckie będą katalizatorem, moim zdaniem, takiego procesu.
Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to Prawo i Sprawiedliwość ma w dalszym ciągu najwyższe poparcie, jeżeli chodzi o sondaże. Kolejne sondaże pokazały, że
Jak
ugrupowanie
zekwo, ja bym,
Kaczyńskiego
wie pan.
od 29, chyba tam do 28, ostatni sondaż, no mimo wszystko po utracie władzy po 8 latach, to jest ewenement, że partia ma tak wysoki wynik i często też w tych sondażach prowadzi. Krótko po przegraniu, po oddaniu władzy.
Tak, to prawda, no ale to wynika z faktu, że PiS-owi udało się zbudować grupę bardzo wiernych wyborców, i właśnie dlatego takim problemem byłby ten, o którym wcześniej mówiliśmy. I dlatego moim zdaniem prezes Kaczyński będzie robił wszystko, żeby za wszelką cenę utrzymać te 30%. I stąd się wzięła jego deklaracja, że będzie kandydował na kolejną kadencję, bo on się bał, że i słusznie zresztą, że kryzys sukcesyjny związany z walką o miejsce po nim może ten obóz polityczny, który zbudował, rozsadzić. Natomiast wie pan, jeśli rzeczywiście PiS na przykład straci większość sejmików, ma w tej chwili pod kontrolą 6 sejmików, w konsekwencji wyborów samorządowych, to zacznie się jednak erozja poparcia dla PiS-u, no dlatego że one dzisiaj podtrzymywane jednak przez całą grupę działaczy związanych ciągle zawodowo z tą partią, którzy siedzą właśnie w samorządzie województw na ścianie wschodniej. I jeśli je stracą, no to siłą rzeczy też i pewna ilość wyborców odpłynie od PiS-u. No taka jest zawsze koszt przegranej. Kiedyś PiS miał powyżej 40% poparcia, dziś ma z trudem powyżej 30, czy około 30, więc może spaść jeszcze niżej. Ja uważam, że ten najtwardszy elektorat PiS-owski jest raczej oscylujący poniżej, czy w około 20%. A więc tu jest jeszcze 10% do utracenia, które by się rozproszyły, zwłaszcza gdyby właśnie zabrakło Morawieckiego i tego umiarkowanego skrzydła PiS-u, bo ono, ja je wyceniam na kilka dobrych kilka procent i to raczej powyżej 5 niż poniżej.
I na koniec proszę powiedzieć, a wybory prezydenckie po stronie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jak to się tutaj może rozstrzygnąć? Może Donald Tusk będzie jednak chciał zasiąść pod żyrandolem, a może też Radosław Sikorski ponownie pokaże swoje ambicje?
Wie pan, no tutaj tak naprawdę wszyscy czekają na wynik Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, bo albo Trzaskowski wygra miażdżąco i nie tylko w pierwszej turze, ale z lepszym jeszcze wynikiem w pierwszej turze niż przed 5 laty, i wtedy mam wrażenie, że przeciwstawianie mu się jest błędem, albo też dostanie znacznie słabszy wynik, bo on wygra z całą pewnością, ale gdyby nie daj Bóg. Dla niego oczywiście przyszło mu dopiero walczyć o tą prezydenturę w drugiej turze, no to oczywiście wtedy podniosą się głosy, no, że Trzaskowskiego gwiazda już przybrakła, że to już nie jest taki ważny kandydat, i wtedy automatycznie kandydatury, czy to premiera Tuska, Michała Sikorskiego będą że tak powiem, przedmiotem debaty, ale ja na razie uważam, że Trzaskowskiego pozycja jest niezagrożona, że on idzie dość pewnym krokiem, zwłaszcza bardzo mu pomogła, czego nie rozumiem, Polska 2050, rezygnując z wystawienia swojego kandydata, czy raczej kandydatki, która mogłaby te 3-4% właśnie decydujące dla Trzaskowskiego odebrać mu. Nie wiem, jak tu plan ma Szymon Hołownia, bo ja to odbieram jako wstęp do rezygnacji w ogóle z walki o prezydenturę, skoro się głównemu konkurentowi, no, że tak powiem, czerwony dywan w Warszawie otwiera, żeby mu było łatwiej. Nie rozumiem tego kompletnie w kategoriach takiej polityki personalnej. No ale jednak stało się to, co się stało. Trzaskowski był już o krok od tego, żeby jeszcze lewica nikogo nie wysunęła. No tu partia Razem panią Biejat dała, zresztą ze swojego punktu widzenia słusznie. Ale cóż, no, wydaje mi się, że na razie mówienie o kandydaturach, czy to Tuska, czy Sikorskiego jest grubo, grubo przedwczesne. Ciągle kandydatem numer jeden jest Trzaskowski.
I ostatnie pytanie, ta koalicja rządowa, ona przetrwa do końca kadencji z Donaldem Tuskiem jako premierem?
Wie pan, to będzie zależało właśnie od tego, jak biegały wybory prezydenckie, dlatego że to jest taka skala emocji, taka skala napięć, że ta rywalizacja Hołowni z Trzaskowskim może być potężnym zagrożeniem dla spójności koalicji. No i zobaczymy, co się stanie po wyborach prezydenckich. Co do wyborów prezydenckich, jestem przekonany, że ta koalicja będzie trwała. Natomiast co będzie po wyborach prezydenckich? Znaczy ja dalej uważam, że jest większa szansa, że ona przetrwa do końca kadencji, niż że się rozleci. Natomiast nie wiem, jak duże napięcia i jaki będzie zwłaszcza wynik wyborów prezydenckich. No bo gdyby jednak, co byłoby dla mnie sensacją, to Szymon Hołownia zwyciężył w wyborach prezydenckich, a nie Rafał Trzaskowski, to mogą się pojawić różnego rodzaju inne napięcia, których dotąd nie było wewnątrz koalicji, natomiast na pewno jej spoistość osłabnie, dlatego jest koalicja, którą ja nazywam konsekwentnie koalicją kordonową, dlatego że głównym motywem jej powstania jednak jest niechęć do PiS-u. Jeśli PiS straci swój najważniejszy atut, jakim jest urząd prezydenta i podejściu Andrzeja Dudy i w to miejsce prezydentem zostanie ktoś właśnie z tej kordonowej koalicji, to siłą rzeczy jej spoistość może osłabnąć, bo to poczucie zagrożenia PiS-em, chęć rozliczenia PiS-u spadnie i nagle się może okazać, że taki PSL uzna, że mu nie jest na długoterminowo na rękę dalej trwanie w koalicji z lewicą, prawda? Zwłaszcza, że tutaj iskrzeć będzie coraz bardziej na tle aborcji i innych kwestii. Więc zobaczymy, jak się to skończy. Być może Tusk skończy premierowanie jako na przykład premier rządu mniejszego. To też jest możliwy scenariusz. Dotrwa do końca kadencji, ale to już pod koniec tej kadencji może nie być rząd większościowy.
O tym jeszcze porozmawiamy niejednokrotnie. Profesor Antoni Dudek był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.